W uchu na świat dziś Armenia, po której podróżować będziemy z Łukaszem Nazarko, prodziekanem do spraw współpracy i rozwoju na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak to się stało, że trafiłeś do Armenii?
Jestem tu po raz drugi i po raz drugi poniekąd promuję program Erasmus. Opowiadając o Finlandii, opowiadałem o niej z perspektywy studenta, który pojechał do Finlandii na wymianę właśnie studentów. A teraz o Armenii opowiem dzięki temu, że w ramach programu Erasmus byłem na wymianie w Armenii jako kadra naukowa i na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Erywaniu prowadziłem zajęcia dla tamtejszych studentów i dzięki temu miałem kontakt z krajem.
Czym różni się Erasmusowa wymiana kadry naukowej od tej studenckiej?
Przede wszystkim czasem trwania. Standardowo, kiedy student jedzie na tak zwanego Erasmusa, to jedzie na semestr lub 2 semestry. Natomiast ta wymiana kadry to już są wizyty krótkie, zazwyczaj trwające tydzień.
W Erewaniu była uczelnia, na
Tak.
której miałeś wykłady.
Nocleg sobie zorganizowałem sam, korzystając z powszechnie dostępnych portali internetowych. I akurat pod tym względem to poszukiwanie sobie kwatery w Erywaniu, nie tylko Erywaniu, i innych miastach Armenii nie przysparzy żadnych problemów. Po prostu tutaj internet nam załatwia sprawę. Także ja mieszkałem w takim apartamenciku w centrum Erywania, który dawał mi dobry dostęp do uczelni i dobre miejsce do spacerów po centrum Erywania.
Uczelnia armeńska różni się od naszej?
Mam wrażenie, że uniwersytet w Armenii jednak ma więcej cech takiego tradycyjnego uniwersytetu, gdzie kadra profesorska cieszy się dużym respektem i szacunkiem studentów. Moja forma prowadzenia zajęć była taka nastawiona na interakcję, na dyskusję, na dialog, pewne odgrywanie ról itd., itd. I mam wrażenie, że właśnie tamtejsi studenci byli dość zaskoczeni taką formą. Chyba oni jednak byli bardziej przyzwyczajeni do takiej bardziej tradycyjnej formuły, kiedy profesor z katedry wygłasza wykład. Natomiast byłem ja z kolei pod dużym wrażeniem komunikatywności, wiedzy i życzliwości, takiej dobrej woli do tego, żeby się porozumieć, żeby wymienić idee i pomysły.
Na początek samolotem z Warszawy do Erwania.
Tak, lot od niedawna ma bezpośrednie loty do Erywania i jeśli zaplanować tę podróż z jakimś solidnym wyprzedzeniem, to ceny są naprawdę korzystne i to jest około 4-godzinny lot. Lądujemy w sercu Armenii.
Wylądowałeś w Erewaniu i co dalej?
A dalej to już tylko kaukaska gościnność. Z różnych moich wcześniejszych innych doświadczeń mam w Armenii sporo przyjaciół i ja ich oczywiście poinformowałem o tym, że w Armenii będę. I oczywiście od razu moi ormiańscy przyjaciele wykazali się właśnie tym, co jest takie na Kaukazie legendarne, tak, gościnnością i opieką nad przybyszami.
Czyli już czekali na ciebie na
Tak,
lotnisku.
oczywiście, kolega odebrał mnie z lotniska. Zanim rozpoczną się moje służbowe obowiązki, to już zaczęliśmy odkrywać Erewań i okolice.
Na co warto zwrócić uwagę?
Miasto samo w sobie jest bardzo wdzięczną przestrzenią do spacerów, takiego urbanistycznego patrzenia na tę miejscowość. No to jest zasadniczo duże miasto, około 1 miliona mieszkańców, ale swoją obecną formę zyskało w latach 20. I jest to takie neoklasycystyczne założenie urbanistyczne, zaprojektowane w dużej mierze przez jednego ormiańskiego architekta, Aleksandra Tamaniana, którego pomnik zresztą też w Erywaniu jest. I to, że to jest zaplanowane miasto, to przynajmniej w centrum czuć, chociaż właśnie rodowici mieszkańcy narzekają, że z biegiem lat ta ładnie zaprojektowana i przemyślana przestrzeń miejska jednak ulega pewnemu takiemu rozmyciu czy pewnej dewastacji. Natomiast ja, porównując z Białymstokiem, z Warszawą czy z innymi polskimi miastami, to odczuwałem, że to jest miasto, no może bez takiej klasycznej starówki, jaką, nie wiem, mamy w Krakowie czy Gdańsku, ale to jest miasto, w którym czuć historię, czuć jakąś tożsamość i jednocześnie właśnie czuć smak, styl i pewną logikę urbanistyczną, która przyświecała temu bardzo wybitnemu architektowi. Także są ładnie zaprojektowane arterie, jest dużo miejsca na zieleń, wiele placów, parków, fontan, punktów widokowych. I to wszystko warto przejść, objechać w Erewaniu. a samo miasto ma bardzo długą historię. Ormianie lubią podkreślać, że byli pierwsi w czymś, albo że coś tam u nich ma tyle i tyle tysięcy lat. Otóż Erywań też jest 29 lat starszy od Rzymu. Na pewno warto wybrać się na spacer po Erywaniu, rozpoczynając go od monumentalnego Placu Republiki, zobaczyć gmach opery oraz wspiąć się po kaskadzie o takich monumentalnych schodach właśnie zaprojektowanych przez Aleksandra Tamaniana. No i ze szczytu tej kaskady, tych schodów, będziemy mieli bardzo piękny widok na Erewań. Również na, jak ktoś z miejscowych będzie was oprowadzał, to pewnie wskaże wam dom Charlesa Aznavoura, piosenkarza francuskiego, a w rzeczywistości Ormianina, który tam miał swój dom i też jest takim właśnie przedstawicielem Armenii na cały świat i takim ambasadorem armeńskości na świecie, szczególnie we Francji. Erywań dobrym punktem, żeby spędzić w Armenii więcej czasu, bo to nie jest wielki kraj i bardzo wiele miejsc można po prostu odwiedzić w formie jednodniowych wycieczek z Erywania.
Gdzie udało ci się dotrzeć?
Z ciekawszych miejsc na pewno warte odwiedzenia są wszystkie klasztory i kościoły ormiańskie właśnie, które są takimi ikonicznymi elementami, które widzimy na pocztówkach i obrazkach z Armenii. Armenia jest geologicznie wulkanicznym krajem i to widać w Budulcu. Kościoły ormiańskie są zbudowane najczęściej z takiego szarego bądź czerwonawego tufu, materiału skalnego, który bardzo łatwo poddaje się obróbce, jest w miarę miękki, a jednocześnie trwały, bo te świątynie były budowane często dobre tysiąc ileś lat temu i wciąż mają się nieźle. No i jeżeli trafialiśmy do świątyni, która była powiedzmy z XIII wieku, to była uznawana za w miarę taką nową. Co oczywiście u mnie powodowało szerokie otwarcie buzi. Natomiast nie są aż taką rzadkością świątynie z wieków z pierwszego tysiąclecia. Siódmy, szósty nawet wiek. Charakterystyczna architektura tych ormiańskich świątyń i wokół Erywania na pewno warte odwiedzenia jest taka duchowa stolica Armenii Eczmiadzin, gdzie rezyduje też patriarcha ormiańskiego apostolskiego kościoła. Jest to taki starożytny kościół chrześcijański, to o tym za chwilę jeszcze powiem. Są też skalne świątynie i skalny monaster Gerard niedaleko Erywania oraz wiele innych świątyń, których nazw już nawet ciężko mi wspomnieć. No, co wzbudza niesamowite wrażenie, to jest właśnie taka monumentalność i surowość tych kamiennych kościołów Armenii, które są często osadzone gdzieś na pustkowiu, w miejscach, które już teraz nie są zamieszkałe, ale w niesamowitych lokalizacjach, gdzieś na szczycie jakiejś góry, nad wąwozem, z niesamowitymi widokami, perspektywami. I sama obecność tam wyzwala bardzo wiele wrażeń i emocji. Szczególnie, że nie są to miejsca, no przynajmniej w grudniu, kiedy tam byłem, oblegane turystycznie, także nie raz i nie dwa razy były takie sytuacje, że byłem w tych fantastycznych miejscach sam. I to tylko potęguje wrażenie.
A jak wewnątrz wyglądają?
One zazwyczaj są po prostu tak samo surowe wewnątrz, jak na zewnątrz. W Eczmiadzinie też można spotkać freski czy polichromię też w środku, ale w większości właśnie tych starych świątyń ściany też są surowe, kamienne, ozdobione tradycyjną taką właśnie sztuką płaskorzeźby w kamieniu, takim bardzo charakterystycznym motywem zdobniczym w religijnej sztuce Armenii. Jest bardzo ozdobny krzyż. To nawet ma swoją nazwę. To są tak zwane haczkary, czyli takie płyty kamienne, podłużne, stawiane pionowo lub wbudowane właśnie w ścianę świątyni czy w jakąś skałę. I te haczkary to są właśnie takie wspaniale, bardzo pieczołowicie rzeźbione krzyże otoczone bogatą ornamentyką i obecnie na terenie Armenii to się szacuje, że jest około 40 tysięcy takich haczkarów. Każdy haczkar jest inny. To jest jakby każdy haczkar jest oddzielnym dziełem sztuki. I to jest takie bardzo charakterystyczne. A co do samego ormiańskiego kościoła, no to wiara, religia jest bardzo ważna w społeczeństwie w Armenii. I Ormianie szczycą się niesamowicie tym, że jako pierwsze państwo na świecie przyjęli chrześcijaństwo. W 301 roku władca Armenii ogłosił, że właśnie Armenia jest krajem chrześcijańskim. No, nastąpiło to jeszcze przed Cesarstwem Rzymskim. Mówi się o edykcie mediolańskim z 313 roku oraz później kolejnym cesarzu Teodozjuszu, który uznał chrześcijaństwo już za obowiązującą religię Cesarstwa Rzymskiego. Oto Królestwo Armenii gdzieś na styku Azji i Europy było parę lat już wcześniej chrześcijańskim państwem. To jest wielki powód do dumy Ormian. I cała historia tego narodu przeplata się z historią wiary, z historią kościoła. Obecnie kościół ormiański należy do tak zwanych kościołów orientalnych, starożytnych kościołów chrześcijańskich. Oni mają swojego zwierzchnika właśnie w Armenii, w Eczmiadzinie oraz jeszcze drugiego patriarchę, który rezyduje w Libanie, bo tam też jest duża wspólnota ormiańska. No i jest to kościół, który zachowuje, można powiedzieć, no, tradycje z pierwszych wieków chrześcijaństwa, zbliżone do innych kościołów prawosławnych oraz pozostający w dobrych relacjach z kościołem rzymskokatolickim. Teraz w Polsce się często wspomina o takim haśle jedwabny szlak w kontekście nowego jedwabnego szlaku, że tu właśnie przez Polskę będzie przebiegała linia transportu towarów drogą lądową z Chin do Europy. Nawiązując do tego, jak to kiedyś lądem ludzie handlowali między Azją a Europą. No i właśnie Armenia leży na tym starym jedwabnym szlaku. I też właśnie na terenie Armenii znajdujemy wiele fascynujących śladów właśnie historii jeszcze sprzed naszej ery. Tam Rzymianie sobie też, Cesarstwo Rzymskie też sobie tam gospodarzyło przez dłuższy czas. I taka najbardziej ikoniczna właśnie świątynia w miejscowości Garni, bardzo blisko Rywania. To jest taka, no, można powiedzieć, taki mały panteon odrestaurowany kilkaset lat temu po trzęsieniu ziemi. No, jest na liście dziedzictwa UNESCO. Taka właśnie unikalna, jeszcze antyczna budowla na terenie Armenii. Znowuż wspaniale położona nad urwiskiem, gdzie w dole płynie rzeka. Jak ktoś ma czas i siłę, to można właśnie zacząć od dołu i z tego kanionu tak wejść. Trasa jest na 2 godziny, oznaczona jako łatwa. Wspiąć się właśnie na tej świątyni Garni, a dla leniwych można podjechać na tym poziomie, gdzie ta świątynia się znajduje. Tam są też cały czas chyba odkrywane mozaiki właśnie z czasów greckich, rzymskich. Koleżanka, która mnie tam oprowadzała, pokazywała mi taką inskrypcję na mozaice, która została tam znaleziona. Prawdopodobnie no, rzemieślników, artystów, twórców tej mozaiki, która brzmiała mniej więcej: pracuj i nie oczekuj zapłaty. No i jest dyskusja, czy to jest taka zakamuflowana skarga tych rzemieślników, którzy nie otrzymali zapłaty za piękną robotę, czy wręcz właśnie taka pochwała wspaniałej pracy, która nie oczekuje wynagrodzenia. Także Garni. A jak ktoś chciałby sięgnąć jeszcze głębiej w historię, no to może się udać do miejscowości Arani, która jest taką stolicą winiarstwa Armenii. No znowu tu się pewnie Ormianie z Gruzinami będą kłócić, który kraj jest kolebką winiarstwa na świecie. Nie chcę rozsądzać, w każdym razie w miejscowości Arani są archeologiczne znaleziska i tam w jaskiniach cały czas się właśnie wydobywa ceramiczne, gliniane naczynia przed 4-5 tysięcy lat, czy nawet więcej, czyli jeszcze 1000 lat wcześniej niż piramidy w Egipcie, świadczące o tym, że już wtedy tam wytwarzano wino. Więc ten region ma chyba najdłuższe na świecie tradycje winiarskie i te tradycje, można powiedzieć, teraz, kiedy Armenia jest niepodległym krajem, złapały jak gdyby kolejny oddech i ci, którzy lubią wino i lubią nowe smaki, to na pewno w Armenii też odkryją niesamowite bogactwa, bo to są takie szczepy winogron właśnie endemiczne, unikalne dla Armenii i to wino produkowane jeszcze właśnie takimi tradycyjnymi metodami na pewno dostarczy wielu, wielu ciekawych doznań w połączeniu z kuchnią Armenii.
Jak smakuje Armenia? Jakie przysmaki w menu turysty powinny się pojawić?
Można sobie wyobrazić ciepły klimat, górskie zbocza, wulkaniczna gleba, dużo słońca, krystaliczna woda, no to co z tego może wyrosnąć? Tylko dobre rzeczy. Także wspaniałe warzywa i owoce, wspaniałe zioła. No i to, z czego Kaukaz właśnie słynie, wszelkiego rodzaju szaszłyki. Ten tradycyjny ormiański chleb, lawasz. mięsa i ryby przyrządzane na różne tradycyjne sposoby, na przykład właśnie w takich glinianych dzbanach rozgrzanych i zakopywanych gdzieś w ziemi. To wszystko jest jak najbardziej do spróbowania. Dopiero tam na miejscu uświadomiono mi, że no, Armenia to taka światowa też kolebka moreli. Okazuje się, że łacińska nazwa moreli to jest bodajże Armenica vulgaris. Przepraszam, jeśli przekręciłem, ale no ma w swojej nazwie słowo Armenia. Także na morele tylko do Armenii. Mówiłem już o winie, ale no nie można opuścić tematu ormiańskiego koniaku, bo jest to jak gdyby, no, można powiedzieć, bezpośrednia pochodna wina, destylat na bazie winogron. No i znowu tradycja produkcji koniaku w Armenii jest bardzo, bardzo bogata. Jest wiele wytwórni koniaku. No, z racji przynależności do tego bloku sowieckiego, to w Polsce ormiańskie koniaki były dostępne przez jakiś czas, one się później jakoś tam popsuły, bo to zaczęła być taka produkcja przemysłowa z różnymi niefajnymi dodatkami, ale tradycja takiego prawdziwego koniaku ormiańskiego nie zginęła i tak jak warto właśnie pojechać do Arani, żeby zobaczyć i posmakować historię ormiańskiego wina, tak samo warto odwiedzić wytwórnie koniaku. Przynajmniej dwie takie bardzo duże wytwórnie są w samym Erywaniu i można te zakłady odwiedzić, zdegustować co nieco i poczuć się na przykład jak Winston Churchill, który ponoć właśnie lubował się w 10-letnim ormiańskim koniaku jakiejś konkretnej marki, której nie pamiętam.
Jacy są Ormianie?
Dałem pewien sygnał na początku o tym, jacy są Ormianie. Moje wrażenie obcego, który przyjeżdża do kraju, jest takie, że jest to właśnie naród z jednej strony bardzo dumny ze swojej tożsamości, ze swojej historii, ze swojego kraju. Z drugiej przyjazny przybyszom, bardzo gościnny. Z trzeciej, nie wiem, czy to nie jest za daleko idące już takie rozmyślania, ale mam wrażenie, że na przykład w zestawieniu z Gruzinami Ormianie są bardziej powściągliwi, bardziej refleksyjni i z taką duchowością bardziej do wewnątrz skierowaną, co ma odzwierciedlenie też i w muzyce, i w innych formach sztuki. Tyle mogę powiedzieć. Na pewno dla obcego, który przyjeżdża do Armenii, to taki zestaw cech typowego Ormianina to jest dobry zestaw cech, bo można liczyć na to, że będzie się przyjętym, ugoszczonym,
zaopiekowanym.
Tak,
Armenia
tak.
To bezpieczny kraj?
Nie chcę, żeby ktoś później mnie pociągał do odpowiedzialności, kiedy mu, nie wiem, coś zabiorą, czy coś mu zginie, ale ja się czułem w Armenii bezpiecznie. Mimo, że Erewań to jest duże miasto, wiadomo, że skupiska miejskie mają swoją specyfikę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to ja w czasie swojego krótkiego pobytu no, nie natrafiłem na ani jeden jakiś przypadek, kiedy czułem się niepewnie czy niebezpiecznie. Mówiłem trochę o tej duchowości takiej, która przebija z Ormian. Myślę, że ciekawym takim sposobem poznania i zrozumienia Ormian jest poznanie ich poprzez muzykę. Miałem tę przyjemność, że jedna ze znajomych jest też zawodowym muzykiem i ona mi dawała takie tropy. Ja sobie później gdzieś zanim zasnąłem, to jeszcze za pośrednictwem YouTube'a edukowałem się co do muzyki ormiańskiej. Także warto zapoznać się z takimi tradycyjnymi dziełami muzyki wokalnej właśnie ormiańskiej. To taki kompozytor Komitas takie fundamentalne dzieła stworzył pod tym względem. A muszę powiedzieć, że od mojej wizyty w Armenii moją ulubioną muzyką do pracy jest muzyka na ormiańskim flecie duduk. Jest to prosty flet z morelowego drzewa o bardzo melancholijnym, bardzo takim sentymentalnym brzmieniu i mistrzowie tego fletu duduk fantastyczne obrazy muzyczne umieją wyczarować na tym instrumencie i bardzo dobrze się przy tym koncentruje, skupia i myśli. A jeśli chodzi o bardziej współczesną muzykę, no to większość pewnie nawet jeśli tego sobie nie uświadamia, to na pewno słyszała walc Haczaturiana, a pewnie Marcin Kozłowski wielką estymą darzy pana Tankiana, znanego również pod marką System of a Down, który jest też Ormianinem i w takiej już muzyce mocniejszej, współczesnej, no też przekazuje słuchaczom nietrywialne i ważne treści. To jeśli chodzi o muzykę. Niestety nie miałem okazji zgłębić tego, co też jest dla narodu Ormian bardzo ważne, mianowicie balet, malarstwo, to jak na w gruncie rzeczy niewielki dziś kraj i niewielki naród, to bogactwo właśnie sztuki i kultury Ormian jest fenomenalne i warto w to się zagłębić. Cóż jeszcze można powiedzieć o charakterze Ormian jako ludzi? Myślę, że bardzo mocno ciąży na nich też historyczny fakt bycia najeżdżanym, okupowanym, prześladowanym. Szczególnie bolesnym tematem dla Ormian jest ludobójstwo Turków na narodzie ormiańskim, które rozpoczęło się w 1915 roku i skutkowało śmiercią co najmniej 1,5 miliona ludzi. Mówi się, że jest to pierwsze ludobójstwo XX wieku. Można sobie wyobrazić, jak kilkumilionowy naród, jaką traumę olbrzymią i jaką wielką raną musi być dla nich właśnie utrata nie tylko ogromnego terytorium, ale też ogromnej liczby ludzi, którzy się strasznie wycierpieli. Konsekwencją tego ludobójstwa jest to, że w proporcji do liczby mieszkańców w Armenii, to chyba Ormianie mają najliczniejszą proporcjonalnie diasporę na świecie. Ormianie są prawie wszędzie na świecie. Chyba jedną ze sławniejszych przedstawicielek jest pani Kardashian z rodziną. Niedawno chyba nawet odwiedziła Armenię i było to takie wydarzenie. Mówię to z pewnym uśmiechem na twarzy, no ale Kardashianowie to Ormianie. Jest to przykład właśnie przedsiębiorczych Ormian, którzy na świecie też się dorobili dużego majątku. No, Ormianie to też naród kupiecki i w historii Polski też mieliśmy wspólnoty Ormian, które zamieszkiwały w różnych miastach, właśnie parali się handlem. Warto by było przypomnieć sobie ten aspekt związków między Armenią a Polską, bo te związki są wielusetletnie, jak się okazuje. Jak już się nasycimy wartościami artystycznymi, duchowymi i kulinarnymi, to warto może w plener gdzieś ruszyć. I tu znowu Armenia, mam wrażenie, jest jeszcze takim nieodkrytym miejscem. Dla Polaków myślę, że Gruzja coraz bardziej jest takim modnym celem podróży, odkrywanie tego Kaukazu i tej autentyczności ludzi, którzy tam żyją. A Armenia tuż po sąsiedzku jeszcze nie jest tak przez Polaków odkryta. A jeśli chodzi właśnie o kontakt z naturą, to ma też bardzo wiele do zaoferowania. Wspaniałe trasy trekkingowe, niezadeptane, nieuczęszczane, dzięki którym też można to dziedzictwo właśnie kulturowe po drodze też podziwiać. Trasy na rowery górskie, również wyciągi narciarskie. Także zima też coś oferuje. Nawet widziałem takie inicjatywy, kiedy się Armenię przemierzało konno. Są już oferty na bardziej, no powiedzmy sobie, takie ekstremalne sporty typu właśnie rafting, spływy pontonowe, paralotnie. W Armenii jest, jak się okazuje, najdłuższa na świecie kolejka linowa, która no, podobno daje niesamowite, zapierające dech w piersiach widoki. Armenia ma problem z niektórymi sąsiadami. Jedni z tych bardziej problematycznych to Azerbejdżan, ponieważ jest no, pewne terytorium, o które Armenia z Azerbejdżanem się spiera i oficjalnie no, nie funkcjonują w formule zawieszenia broni. Ale nawet bliżej właśnie Azerbejdżanu no, zapewniano mnie, że tam jest bezpiecznie i właśnie tereny Górskiego Karabachu, co może się na pierwszy rzut ucha czy oka wydawać, że ojejku, to się źle kojarzy, Nagorny Karabach, to tam strzelają. Ponoć no, są to tereny bezpieczne, a jednocześnie fenomenalne, jeśli chodzi o krajobrazy górskie i również właśnie świątynie, haczkary. Także mówiono mi, że trasy właśnie trekkingowe w Górskim Karabachu dorównują Alpom szwajcarskim czy austriackim. I to jest coś, co chciałbym w przyszłości sprawdzić osobiście, może przy pomocy moich synów, jak jeszcze troszkę wyrosną. Mówiąc o tym, że Ormianie są bardzo dumni z tego, że są pierwszym chrześcijańskim krajem na świecie, to również warto dodać, że Ormianie są bardzo dumni ze swojego języka i swojego alfabetu. Mówi się, że ormiański alfabet to jest jeden z takich bardziej zaawansowanych alfabetów, obok na przykład koreańskiego, co ciekawe. Twórcą ormiańskiego alfabetu był konkretny człowiek. Okazuje się, że był to taki, mówiąc w dzisiejszym języku, taki projekt naukowy, kiedy władca Armenii powiedział mnichowi Masztocowi, aby stworzył system zapisu ich języka. I no, legenda głosi to, że Masztoc no, robił co mógł, chodził, słuchał, gromadził różnego rodzaju formy zapisu, które istniały w różnych częściach Królestwa Armenii, jednak w końcu popadł w pewną rezygnację i stwierdził, że on tego nie da rady zrobić. I wtedy sam anioł, czy sam Pan Bóg go poinstruował, jak ten alfabet ma wyglądać. I wtedy Masztoc właśnie stworzył ten alfabet. Także Ormianie uważają, że ich alfabet to jest dar od Boga. Bardzo, bardzo go cenią. A w samym Erywaniu na pewno warto odwiedzić wielkie muzeum rękopisów, manuskryptów i ksiąg pradawnych, właśnie zapisanych przede wszystkim w alfabecie Ormian. To jest bardzo kształcące i no, otwiera oczy na niesamowitą spuściznę właśnie pisanego słowa w Armenii.
Co wraca ci jako takie najmilsze wspomnienie stamtąd?
No, przed oczami mam widoki tych ormiańskich świątyń nad brzegami skał, przy urwiskach, na szczytach różnych gór, często gdzieś jeszcze z ośnieżonym szczytem w tle. I to dla mnie jest taka ikoniczna Armenia. Mam zdecydowany niedosyt i zdecydowanie chciałbym wrócić, ponieważ no, używając takiego języka ekonomicznego, myślę, że stosunek jakości do ceny w Armenii jest bardzo dobry. Warto chyba budżet Wysp Kanaryjskich czy Hurgady przeznaczyć na wyprawę do Armenii.
Gościem Ucha na Świat był Łukasz Nazarko, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.